Zdzisław Pytka cieszy się, jak słyszy takie podziękowanie od księdza proboszcza?
Pewnie, że się cieszy, ale...
I się zastanawia, ile wrzucił do tego koszyczka.
Ile wrzucił, tak. Podobno statystycznie 2,20.
Tak, tak, tak.
Ja się zawsze zastanawiam, kto za mnie 20 groszy dokłada. Nie, żartuję, jestem szafarzem, jestem w prezbiterium, więc tam z koszyczkiem nikt nie chodzi. Natomiast, ale proszę zwrócić uwagę też, że w tej kwestii tej ofiary czy pieniędzy w kościele mamy właśnie no, takie przegięcia zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Znaczy mamy takich księży faktycznie upominających się ciągle, gdzie te sprawy finansowe są co najmniej niejasne i rada parafialna albo wierni tam niewiele o tym wiedzą. A z drugiej strony mamy tych takich malkontentów świeckich, którzy mówią, nie, że znowu tam co, ja ciekawe, co oni mają i tak dalej. Wydaje mi się, że zdrowy rozsądek i z jednej, i z drugiej strony gdzieś powinien to zwyciężyć.
Po prostu. To zamykamy ten temat. I temat piąty, trudny. Samotność księdza. Przy niedzieli dobrego pasterza też myślę, warto o tym porozmawiać, bo przecież idąc do seminarium, jakby na tę samotność ksiądz się decyduje, na to życie w samotności.
Oj, panie redaktorze, samotność to jest temat rzeka.
Na kolejną audycję.
To jest temat rzeka. Ja tylko może spróbuję najpierw to tak narysować trochę. Jakby mamy w kapłaństwie, czy powiedzmy w podejściu do samotności w kapłaństwie, mamy dwa tematy. Jest samotność i jest osamotnienie. Samotność to jest coś, co, i teraz może to zabrzmi dziwnie, jest człowiekowi potrzebna. Osamotnienie już nie. Bo osamotnienie to jest pozostawienie człowieka poza na marginesie. Prawda? Mamy dzisiaj, powiedzmy, mieszkają ludzie w blokach i są ludźmi osamotnionymi, ponieważ nikt się nimi nie interesuje, nie? Natomiast samotność nasza to jest moment, kiedy ja mam spotkać się z Bogiem i z samym sobą. Mówię tu już o takim naprawdę rzeczywiście takim wydarzeniu życia księdza, który w tej samotności żyje. To jest ta przestrzeń, w której ma spotkać się z Bogiem, ma spotkać się z samym sobą. Powiem troszkę więcej. My mamy w sobie pragnienie i wspólnoty, i samotności. Jak się rodzimy, to szukamy wspólnoty. Dziecko jest przy mamie, przy sercu, biega za mamą. Jak mamy nie ma, to płacze. Jest w tej wspólnocie. Kiedy zaczynamy dojrzewać, co się dzieje? Zamykamy pokój i nikt nie ma prawa wejść do tego pokoju, jeśli my go tam nie wpuścimy, prawda? Mówiąc tak bardzo ogólnie. Więc jest z jednej strony pragnienie wspólnoty, a z drugiej strony pragnienie samotności. Żeby człowiek mógł się spotkać z samym sobą, żeby mógł sobie pewne rzeczy poukładać. I jest taka teza w duchowości, ale także i w psychologii człowieka, że im bardziej potrafię się spotkać z sobą, tym bardziej potrafię się spotkać z drugim człowiekiem.
Ksiądz,
temat rzeka.
Oczywiście.
Ja tylko tak chciałem narysować, żeby zobaczyć troszeczkę, że w tym doświadczeniu kapłaństwa ta samotność jest czymś potrzebnym nam po to, żebyśmy mogli iść do ludzi i stawać
ale
się świadkami.
Ale to ciekawe, co ksiądz powiedział, no.
Ksiądz proboszcz, no właśnie, na dużej plebanii, stosunkowo miejskiej plebanii, zupełnie inaczej niż na jakiejś wiejskiej plebanii, gdy proboszcz zostaje sam, prawda, na dużej farze.
Tak, nie mam takiego doświadczenia, bo nigdy nie byłem sam na plebanii. I rzeczywiście jest to z jednej strony pewien komfort, bo zawsze jest do kogo się odezwać. Można podejść, zapukać i porozmawiać. Czasami jest to też utrudnienie, bo to różnie bywa, jak po prostu w domu, bo ja przyrównuję plebanie do domu i tak jak w domu. I myślę, że ta samotność, tak jak ksiądz Daniel powiedział, ona jest po prostu potrzebna i chyba jest bardzo czymś niedobrym, jeśli ksiądz od tej samotności wręcz ucieka, szukając towarzystwa takiego czy innego i po prostu, żeby na siłę z kimś być. bo to nie jest właściwe. Ksiądz musi być, podtrzymywać wspólnotę kapłańską, podtrzymywać wspólnotę z ludźmi, ale też ta samotność jest potrzebna. Jest taki piękny tekst Michela Kła w książce Modlitwa i Czyn, modlitwa kapłana w niedzielny wieczór. I ona, myślę, że też wiele oddaje z tej samotności, która nie jest osamotnieniem i jest po prostu potrzebna.
Ja mam tak sobie myślę, że czasami na takiej dużej miejskiej parafii można być bardziej samotnym niż na wiejskiej. Mhm. Mam takie doświadczenie, że mieszkając w mieście, jak się mieszka w dużym bloku, na przykład, to czasem się sąsiadów nie zna. Natomiast ja nie wiem, jak się rozmawia z klerykami, czy jak się uczy kleryków, ale gdybym ja miał im coś zasugerować młodym chłopakom, którzy będą wchodzili do parafii jako wikarzy, to ja bym im sugerował, żeby znaleźli sobie jakąś rodzinę, jedną co najmniej, żeby stali się takimi przyjaciółmi tej rodziny, żeby zobaczyli, jak funkcjonują, ale nie właśnie na zasadzie takich odwiedzin, kiedy wszystko jest przygotowane, ale na zasadzie takiej, żeby nawet można było do księdza wikarego zadzwonić i mówić, słuchaj, czy przypilnujesz mi na przykład na godzinę dzieci? Nie?
No.
Tak, żeby pograł, na PlayStation, pomógł odrobić zadanie domowe.
No właśnie, bo jak pobędzie te godziny,
w takiej codzienności.
To już niedzielne kazanie może wyglądać zupełnie inaczej.
Moment, stop, nie rozpędzajmy się. Pierwsza sprawa. Kochani, jasne, że tak, że doświadczenie bliskości. Taką rodzinę, jak pan tutaj mówi, to one się tworzą, czy one się pojawiają w trakcie naszej posługi. Jeżeli ksiądz jest otwarty i nawiązuje tą relację z parafianami, to też w jakiś taki sposób pojawia się gdzieś jakaś taki krąg jego bliższych, powiedzmy, znajomych, czy nawet tak. Później tworzą się piękne przyjaźnie.
Jeśli jest otwarty.
Bo sam mam takie doświadczenie rodzin, które w jednej parafii, gdzie byłem wikarym, i w drugiej parafii, gdzie byłem wikarym, że stają się bardzo bliscy i wchodząc w to doświadczenie życia tej rodziny, no można wiele rzeczy też jakoś zobaczyć, doświadczyć, a jak jeszcze się tak stanie, że gdzieś tam poproszą księdza, no to już jest taki wyższy level, o tą posługę na przykład spowiednictwa, bo też tak się może zdarzyć, to już zupełnie jeszcze inaczej, zupełnie to wygląda. To doświadczenie, to bycie z drugim człowiekiem. Czy pilnować młodych ludzi? No, nie wiem, czy to by był dobry pomysł. Zawsze mówię, że ten nie trzeba być kardiologiem, żeby wiedzieć, że się ma zawał serca albo że się serce ma chore. Ale wystarczy czasami poobserwować, zobaczyć, pobyć, dotknąć tego świata. I człowiek rzeczywiście patrzy trochę inaczej. Natomiast myślę, co do doświadczenia Słowa Bożego, no to nie możemy zapominać o jednej rzeczy, że to nie jest tylko ludzkie doświadczenie, ale ksiądz staje przed Panem i pyta, Panie, co mam powiedzieć, prawda? I Pan mi otwiera to słowo. Oczywiście posiłkować się mogę tym doświadczeniem, bo to jest jakaś baza wyjściowa moja, gdzie przebywam na co dzień i gdzie żyję. I natomiast czy wchodzić, byłbym bardzo ostrożny w takie doświadczenie, żeby nam się coś nie pomieszało.
A tak. Jak patrzy na to ksiądz proboszcz z wieloletnim doświadczeniem?
Ja myślę, że to tutaj bym się skłaniał ku tej tezie pana, że to byłoby dobre doświadczenie, tak, bo ja też akurat towarzyszę małżonkom w spotkaniach małżeńskich. I przyznam szczerze, że to jest, myślę, wzajemnie formujące i ubogacające. Bycie blisko, ja od małżonków się wiele uczę i myślę, że oni też może choć trochę ode mnie. Zobaczenie tych radości, ale też i tych trudności jakby po drugiej stronie. Nie?
I nie w tej sztucznej atmosferze.
Tak. Bo czasami tak myślimy, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, a nie zawsze tak jest, bo to są plusy i minusy i myślę, że to doświadczenie wzajemnie mogłoby rzeczywiście ubogacać, by wejść, doświadczyć tych trudów, tych radości, czasem jak to w rodzinie i tych cichych dni, ksiądz też niedobrze się dzieje, jeśli ma te ciche dni z Panem Bogiem, więc to wszystko można przełożyć. Małżeństwo, kapłaństwo, rodzina, kapłaństwo.
To jest takie doświadczenie, wspomnienie, takie ostatnio panie też mówiły, że były na spotkaniu właśnie z jakimś księdzem i ksiądz zapomniał, herbatkę im zrobił, ale zapomniał podać cukru. I żadna się nie odezwała, że nie ma tego cukru, podziękowały księdzu za herbatę, bo ksiądz podał herbatę. A z kolei pamiętam, jak odwiedziliśmy znajomego, też naszego przyjaciela, księdza z naszymi dziećmi, zrobił herbatę, a myśmy, malinowy ksiądz nie ma. To jest w ogóle no, inna percepcja, nie? Co innego, ale w przypadku księdza istnieje jeszcze takie niebezpieczeństwo samotności, że ja funkcjonując w swojej rodzinie jakby nie mogę się zamknąć. Znaczy ja mogę to zrobić na chwilę, trzasnąć drzwiami, zamknąć się w swoim pokoju, czy wyjść gdzieś na chwilę, ale zaraz te obowiązki, czy SMS od żony, czy od dzieci, gdzie jesteś, coś musisz zrobić, wracaj i tak dalej. Natomiast ksiądz kogoś takiego bardzo często nie ma. I to jest, to jeśli to się będzie pogłębiało, nie, jeśli się będzie trwało, to trwało, to w pewnym momencie obawiam się, że i takich księży przecież też znamy, nie, takich księży, no zamkniętych w sobie, zamkniętych
za bardzo parę, uwierzy w samotność.
Prawda?
Ja myślę, że to jest w ogóle temat na odrębną audycję.
Ja bym tylko jednym zdaniem chciał, bo temat został świetnie wywołany i myślę, że myśmy tak ładnie przedstawili tą formę samotności, prawda, trochę ją wynieśliśmy na piedestał. Jest tak, że to jest też trudne doświadczenie i o tym klerykom się też mówi. To nie jest tak, że tylko się pokaże ten piękny, taki idealny świat. Mówi się też o trudności, ale jednocześnie pokazuje się też gdzieś te doświadczenia zbierane z powiedzmy od starszych kapłanów, zbierane od księży, którzy żyją na co dzień powiedzmy na parafii, gdzie jest tylko proboszcz, tak, na wiejskiej parafii, żeby uniknąć takiego właśnie doświadczenia, nie, że ja się zaczynam zamykać, nie. Najpierw ważne jest to, że kiedy pojawia się problem, jakikolwiek problem, tak? Czy to będzie jakaś trudność w relacji z parafianami, czy to będzie jakiś problem na katechezie, czy to będzie problem, nie wiem, w domu na przykład, nie? Bo ktoś nagle zachorował, prawda? To są trudne wydarzenia. No to podstawowa zasada, żeby na tyle, na ile czasami potrzebuje być sam, oczywiście, nie? Ale żeby z tym się nie zamykać, nie? Mam mojego kolegę księdza, który mieszka gdzieś tam obok, nie? Jadę do niego, siadam z nim, gadam. Rozmawiam. I ja mam taki. Ja mam taki przykład. Jeden z księży proboszczów, moich proboszczów, opowiadał, że jak był na parafii, jako proboszcz na wiejskiej parafii, oni mieli taki układ, że co tydzień się spotykali u kogoś innego. Nie? Ktoś w czwartek, robili sobie taki, nazwijmy to czwartek kapłański, prawda? Że zjeżdżali się do jednego tam, powiedzmy, tego w dekanacie, nie? No to jak jest 10 parafii w dekanacie, to jeden raz na 10 tygodni miał takie przyjęcie dla tych swoich współbraci, nie? I to już jest, nie? Życie we wspólnocie, nie? To już jest ten moment tego współbrata, który jest przy mnie, który jest ze mną, który, że tak powiem, jest z tego samego talerza. Nie?
Myślę, że do tematu samotności powrócimy jeszcze niebawem w tej audycji Kościół Wydarzenia Komentarze. Nim przerwa i drugi temat, chciałbym zapytać o odkrywanie powołania. Nieustanna chyba droga. Kiedyś usłyszałem anegdotkę. Parafianie pytają księdza, kiedy ksiądz odkrył powołanie. Mówi, późno. A kiedy to było? Na studiach w liceum? Mówi, nie tak, 4 lata poświęcenia.
Właśnie chciałem powiedzieć, że to odkrywanie powołania chyba jest przez całe życie, tak sobie myślę. To nie jest, wiadomo, że trzeba na choć trochę odkryć, żeby w ogóle się zdecydować, ale to tak jak w małżeństwie i tego małżeństwa też się małżonkowie uczą przez wszystkie lata. I tak samo odkrywanie powołania. Jest jakiś moment taki, który sprawia, że się po prostu chce być księdzem, czy pójść do seminarium, gdzie się ten głos usłyszy.
Ale później trzeba się doskonalić.
Potem trzeba tak odkrywać, tak jak po kolei jakieś puzzle albo nie wiem, coś w tym stylu.
Czy dla mnie takim tekstem biblijnym mówiącym o tym ciągłym odkrywaniu Słowa Boże, powołania człowieka i księdza, jest ten tekst z Janowej Ewangelii, kiedy Pan Jezus pyta się trzy razy Piotra, czy miłujesz mnie? I tak sobie kiedyś to tak kiedyś to do mnie dotarło, tak? Bo najpierw nas Pan Jezus powołuje do seminarium, tak? Odkrywamy to powołanie w sobie. Potem idziemy na parafię jako wikarzy. To też jest kolejne powołanie, prawda? Potem zostajemy proboszczami, nie? To jest też powołanie do tego. A potem nas Pan Bóg czasami powołuje w różne sytuacje, tak? Ja nagle pamiętam ten dzień, kiedy to był Emaus Kapłański, 2013 rok, kiedy spotkałem księdza biskupa, to był w Oleśnie wtedy, u świętej Anny był dzień ten Emaus i ksiądz biskup do mnie mówi, żebym chwilę poczekał po całej uroczystości, bo chciał porozmawiać. No i wtedy dowiedziałem się, że mam iść na ojca duchownego do seminarium, nie? Więc to też jest jakieś takie powołanie. I Pan Bóg nas ciągle powołuje do tego świadczenia o Jego miłości w różnych wymiarach, w różnych naszym sytuacjach naszego życia. I taki ten tekst biblijny jakoś tak mi spasował do tego, żeby towarzyszył i żeby tak był taka myśl przewodnia tego, jak nas Pan Bóg powołuje w powołaniu. Ja bym to nazwał powołanie w powołaniu.
No to cóż, to tym akcentem kończymy tę długą część pierwszą naszego spotkania. Po przerwie porozmawiamy o powołaniach, bo trwa 55. Światowy Tydzień Modlitw o powołanie. Robercie, Magda, Anioł, czyżby? Antyimaginacja? Czylimy. Biała koszula jednak. Dobrze, to gramy. Robert Paciorek gra.